Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Radykalnie wzrosły wpływy do budżetu państwa z VAT-u. O 40% w niektórych statystykach, tak wyczytałem. Czy to oznacza, że do tej pory ktoś kogoś oszukiwał? Jak to jest z tym VAT-em? Bo mam pewien dysonans poznawczy. Jakby pani to wytłumaczyła?
Ja myślę, że przede wszystkim zmieniły się przepisy i odeszliśmy od kwartalnego VAT-u na miesięczny, więc to w sposób automatyczny natychmiast spowodowało przesunięcia. W jakiejś mierze te działania dotyczące odzyskiwania VAT-u i zagrożenia penalizacją na pewno też powodują, że ci, którzy gdzieś tam na skróty chcieli chodzić, to z tego zrezygnowali. Natomiast ja bym poczekała chwilkę, bo tego typu tendencji nie da się po prostu ocenić i powiedzieć tak, już jesteśmy w dobrym trendzie i będą teraz te wpływy rosły. Zobaczymy, co przyniesie nam drugi kwartał, zobaczymy, jak to się rzeczywiście utrzyma. Ja niestety, i to nie jest tylko kwestia doświadczeń polskich, ale generalnie doświadczeń ogólnoświatowych, nawet nie europejskich. No jest tak, że ci, którzy usiłują wykorzystać często niezbyt czytelne i niestabilne przepisy, są zwykle cwańsi od wszystkich urzędników i zanim, tak powiem, złapie się kolejną przyczynę, tak jak u nas zidentyfikowano, wiadomo, paliwa, papierosy, alkohol, no to się okazuje, że ci, którzy chcieli na tym zarobić, to gdzieś zarobili. Potem siedzą w więzieniu, no ale natura ludzka.
Po drodze znajdują kolejny towar, na którym można przekręt zrobić.
Dokładnie, więc tutaj jedyna metoda to jest, po pierwsze tak, nie da się tego kompletnie uniknąć i trzeba mieć świadomość, że można zwiększać skuteczność, ale wiara w to, że można odzyskać 100% VAT-u jest niestety mało realna. Po drugie, trzeba tak przygotowywać przepisy, żeby tych luk było jak najmniej. No bo wiadomo było, że jeżeli wprowadza się na stacji różne rodzaje paliwa, to jest otwieranie ścieżki dokładnie do tego, żeby można było kombinować, prawda? W tej chwili słyszałam, że jest sporo ludzi w Ministerstwie Finansów, którzy przyszli z biznesu i może lepiej rozumieją te procedury i procesy, ale za chwilę, jak posiedzą tam w tym urzędzie, to też się oderwą od tego biznesu i się okaże, że już ci, którzy tutaj kombinują, są lepsi od nich. Także to jest bardzo niedobre, bo to jest oczywiście oszukiwanie społeczeństwa, działa przeciwko przedsiębiorcom, bo tworzy po prostu rynek, który jest rynkiem niekonkurencyjnym. No ale niestety, mówię, patrząc na to, co się dzieje w innych krajach, to liczenie, że to się tak kompletnie wyeliminować, jest mało realistyczne.
No ale nie widać takiego myślenia, żeby w ogóle ten VAT na przykład zlikwidować albo wprowadzić innego rodzaju podatek, który powodowałby, że nie będzie dawało się oszukiwać, albo ta skala tego oszustwa, tego kombinatorstwa będzie znacznie mniejsza.
My poszliśmy ścieżką unijną, tak, wprowadzając VAT. Ciągle wracają te pomysły, żeby jednak zastanowić się nad wprowadzeniem podatku obrotowego. Więc ja myślę, że zawsze warto po pierwsze analizować to, co się dzieje, wyciągać z tego wnioski i nie trwać za wszelką cenę przy jakiejś koncepcji, bo ktoś się kiedyś tam urodził, tylko zastanowić się, czy są lepsze. Tutaj się masa zmienia, bo my też żyjemy w zupełnie innym świecie. Ta elektronizacja, która jest naprawdę szalenie ważna, taki kamyczek do ogródka jest na przykład zapowiadany pomysł, żeby wprowadzić rejestrację wszystkich faktur, co ewidentnie byłoby sposobem. Ja nie mam pojęcia, dlaczego, no mówimy o tym od półtora roku, tak? Nawet wcześniej, bo jeszcze poprzedni rząd mówił, że to zrobi. Więc czasami człowiek się zastanawia, dlaczego to tyle trwa. Czy my nie jesteśmy w stanie zbudować takich systemów, czy też komuś zależy na tym, żeby ich nie było. Więc wydaje mi się, że tutaj naprawdę jest sporo rzeczy do zrobienia, które by ograniczyły ten proceder, bo on po prostu no, pozbawia nas możliwości wydawania tych pieniędzy na to, co na pewno by się przydało. Tak? Wszystko, czy są drogi, czy są szpitale, to kierunków, na które należałoby wydać publiczne pieniądze jest masa, tak? A pieniędzy ciągle brakuje.
Bo mówimy o demografii, także tu w czasie konferencji w Białymstoku poświęconej rozwojowi województwa podlaskiego demografia jest znacząca, skoro w ciągu 30 najbliższych lat ubędzie nas o 200 tysięcy. No to jest pytanie, dla kogo budować drogi, dla kogo utrzymywać tę całą infrastrukturę społeczną, a przy okazji wzrasta liczba seniorów. W związku z tym trzeba znaleźć pieniądze, żeby sfinansować politykę senioralną z jednej strony, ale z drugiej strony tą politykę demograficzną, a dobra demografia bez rozwiniętej gospodarki, bez miejsc pracy nie będzie istniała.
Ja myślę, że w takich regionach jak Podlaskie, gdzie nie ma jakby jednoznacznego takiego okrętu flagowego, że można powiedzieć tak jak jest w Warszawie, czy jest na Śląsku, czy jest na Warmii, Mazurach, to są wszystko jakieś miejsca, w których już wokół czegoś można budować strategię przyszłości.
No mamy Białystok, 300 tysięcy ludzi, to jest mniej więcej tyle co Strasburg.
To jest ewidentne, natomiast moim zdaniem temu trzeba po prostu poświęcić naprawdę czas i wyjść poza ten schemat myślenia wyborami, tak, że za chwilę mamy za półtora roku samorządowe, wobec tego proponujmy rozwiązania, które dzisiaj nam kupią elektorat. To jest zgubne, dlatego że nie da się takiej strategii strategii przygotować, a zwłaszcza zacząć ją realizować, jeżeli nie ma się tej długofalowej polityki, jeżeli nie jest tak, że każda ekipa, która przychodzi po wyborach, mówi to wszystko, co wymyślili poprzednicy, do kosza. Po prostu to naprawdę wymaga pracy z ludźmi, rozmowy z nimi, bo tu na pewno jest bardzo wiele pomysłów na to, co można zrobić. Ja sobie wyobrażam, że tacy młodzi ludzie, którzy mieliby możliwość tutaj dostania dobrego mieszkania za połowę niższą cenę niż, czy nawet więcej niż w Warszawie czy gdzieś indziej, z ciekawą pracą, która już na etapie studiów oferowałaby im stypendia, żeby ich tutaj zatrzymać, tak? Myślę, że oni by tu zostali. Natomiast w momencie, kiedy my budujemy edukację, wszystko czy w szkołach, czy na uczelniach, nie patrząc kompletnie na to, jaki tu będzie popyt na pracę, tak? Do czego my tych ludzi potrzebujemy. I skutek jest taki, że oni kończą te szkoły, uczelnie, mają tych magistrów, potem jeszcze robią jakieś kolejne kursy, a potem się okazuje, że w ogóle dla nich nie ma roboty, bo akurat to, co skończyli, nijak nie pasuje do tego, co tu jest potrzebne. No to nic dziwnego, że oni szukają dla siebie lepszej przyszłości, biorą ten dyplom i albo idą do dużego miasta, albo w ogóle wyjeżdżają gdzieś. Więc ja myślę, że mamy tą strategię odpowiedzialnego rozwoju, ale ona jest oczywiście dokumentem jakby ogólnopolskim. Natomiast za tym muszą pójść takie plany i to bardzo już konkretne. Wszystkim nie o to chodzi, żeby je napisać, tak? Bo my mamy pełno takich dokumentów. Tylko że potem się okazuje, że niestety zapominamy o tym, że ktoś je musi zrealizować. Musi mieć budżet. Do tego ludzi trzeba przekonać, tak? Żeby oni się z tym identyfikowali, a nie, że ktoś tam przychodzi z góry i mówi, ja wiem lepiej, ja was tu urządzę.
Ostatnio przeglądałem swoją szafę redakcyjną i tam tych planów, takich strategii, to mniej więcej 1/3 tej szafy. Ja nie miałem nawet czasu tego wszystkiego przeczytać.
Dokładnie.
A my mówimy o realizacji, o tym, że tak jak słusznie pani zauważyła, żeby ludzie chcieli coś zrobić, to trzeba tych ludzi do tego przekonać. No nie da się tylko uchwalić strategii, to za mało.
Tak, no widać, jak są wykorzystywane budżety obywatelskie. Nawet w takim Białymstoku, tak? W końcu to jest 10 milionów złotych, to są duże pieniądze. Więc to, że jakby nie udaje się przekonać ludzi do tego, że po pierwsze mogą mieć na coś wpływ, tak? I że to nie jest tak, że jak tam usiądzie grupa i powie, że a my tam chcemy mieć park, to oczywiście powiedzą w porządku, po czym właśnie schowają to do szuflady, tylko że ktoś będzie z nimi rozmawiał, że ten park rzeczywiście zostanie zrealizowany, żeby oni mieli dowody na to, że ich się traktuje poważnie. I wtedy to jest już grupa, która ma szansę, że tutaj zostanie, bo to jest tak, że jak człowiek się identyfikuje z czymś, co jest wokół niego, wszystko inne, czy to jest miejsce pracy, czy to jest miejsce, w którym mieszkamy, to dużo trudniej mu się z tym rozstać, prawda? I wtedy nawet jeżeli dostanie tam te 300 zł więcej w jakimś innym miejscu, mówię, nie, no ale słuchaj, ja tutaj mam już swoich znajomych, myśmy wybudowali boisko czy coś, tu nasze dzieci już grają, to ja tutaj zostanę. To wymaga po prostu bardzo konsekwentnej pracy i dobrej komunikacji. Niestety, no daleko nam jest w tym. Ktoś, tak powiem, zleci, żeby przygotować dokument, więc wynajmie się firmę i ona za jakieś to dobre pieniądze to zrobi, tylko potem po prostu już nikt się nie zajmuje tym. Właśnie nie rozmawia się z mieszkańcami, nie chodzi się na uczelnie, nie chodzi do szkół, nie wciąga się ludzi w to wszystko, co związałoby z regionem. Z Warszawą się nie wygra blokami, bo wiadomo, że zawsze tam będzie większy pieniądz i większa potrzeba budowania tego. Natomiast można ludzi przyciągnąć, bo będą szukać innego standardu życia właśnie, spokoju, braku korków, możliwości dojścia na piechotę do każdego miejsca. I na tym trzeba budować tą siłę, a nie na powielaniu wzorców, które po prostu w takim mieście się nie sprawdzą. A potem mówimy, niestety, ale przy tej demografii zostaniemy właśnie, tak jak pan mówi, ze starymi ludźmi i nawet nie będzie miał się kto nimi opiekować. Nawet taka informacja, że w tej chwili według wszystkich badań, a w Polsce to będzie szczególnie aktualne, największy popyt będzie na ludzi, którzy będą się chcieli opiekować kimś, tak? Bo przecież to jest proces, który na całym świecie się dzieje. Tego się nie da robić w sposób nieprofesjonalny. Jeżeli to ma być robione dobrze, to naprawdę do tego się trzeba przygotować. To gdzie są u nas te szkoły, które by przygotowywały ludzi do tego, żeby wiedzieli, w jaki sposób profesjonalnie zajmować się ludźmi starymi, prawda? Społeczeństwo na szczęście jest coraz, tak powiem, bogatsze. W związku z tym ludzie będą tego szukać, tak? I już powstają te różne ośrodki, ale mówię, to jest na tej zasadzie, że podejmowane są prywatne inicjatywy, gdzieś się tam kogoś przyucza, ale nie widzę, żeby w ogóle było takie myślenie, że jeżeli mamy takie wyzwanie demograficzne, to zastanówmy się, jak mu sprostać, prawda? I wydaje mi się, że naprawdę tutaj jest do zrobienia sporo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.